Dwa ostatnie poselstwa były wspaniałe. Dotyczyły jedności ciała Chrystusa. To dla nas w Pańskim odzyskiwaniu bez wątpienia jedna z najcenniejszych spraw. To jedna z rzeczy, którą Pan odzyskał, gdy rozpoczął odzyskiwanie. Odzyskał kwestię jedności ciała Chrystusa. Jesteśmy tu nie dlatego, że nam się to podoba. Jesteśmy tu, ponieważ opowiadamy się za jednością ciała Chrystusa. W całym wszechświecie jest tylko jedno ciało. I jesteśmy za tym jednym ciałem. A jedność ta była czymś w trójjedynym Bogu. Jest przymiotem samego trójjedynego Boga. Ale potrzeba ją wcielić w życie, wprowadzić w praktykę. Z tego powodu mamy kolejne dwa poselstwa. Kolejne dwa poselstwa dotyczą praktycznego wprowadzenia w życie tej jedności ciała Chrystusa. Gdy mowa jest o ciele Chrystusa, mówimy o tym, że potrzebujemy jedności. W odniesieniu do kościołów potrzebujemy jednomyślności. Jednomyślność nie jest czymś oddzielnym od jedności. Jednomyślność to po prostu wprowadzenie w życie, praktykowanie jedności. Jeżeli mógłbym posłużyć się ilustracją, jedność jest niczym małżeństwo. Małżeństwo. A jednomyślność to praktyka życia małżeńskiego. Jeżeli odpowiednio praktykujemy życie małżeńskie, wtedy po pierwsze będzie to coś bardzo słodkiego, a po drugie będzie to coś pełnego mocy. Podobnie w kościołach. Jeżeli ma miejsce odzyskiwanie, właściwe odzyskiwanie jednomyślności, obecna będzie słodycz i obecna będzie siła uderzenia, wzmocnienie. I wciąż spoglądamy ku Panu, żeby w pełni to odzyskał. Brat Lee rozpoczął mówić o tym w lutym 1986 roku. Mówił wtedy z naciskiem o jednomyślności i o potrzebie jednomyślności. Myślał o praktyce drogi ustanowionej przez Boga, a następnego miesiąca pojechał na Tajwan i przeprowadził tam długoterminowe szkolenie dla starszych, podczas którego próbował pomóc kościołom wejść na ustanowioną przez Boga drogę. Ale na początku tej serii poselstw wygłosił 3 lub 4 poselstwa na temat wizji wieku. Ponieważ powiedział, że jeżeli nie ujrzymy wizji wieku, będzie nam bardzo trudno praktykować jednomyślność, gdyż nie będziemy jedno. Nie będziemy jedno, jeżeli nie ujrzymy razem wspólnej wizji. Możemy się zgadzać na to, czy na tamto, ale jesteśmy tu po to, żeby praktykować i wprowadzać w życie odzyskiwanie przez Pana dzisiaj jednomyślności na ziemi. Kieruję Waszą uwagę na konspekt, na dwa bardzo ważne słowa. Pierwsze to właściwa, drugie to prawdziwa. Te dwa przymiotniki opisują jednomyślność. Mówimy tu o właściwej jednomyślności w przeciwieństwie do niewłaściwej jednomyślności, jednomyślności, która nie jest zgodna z pragnieniem Pana, nie jest zgodna z Jego wolą. Źle jest, jeżeli w rodzinie, czy w grupie witalnej, czy w kościele nie ma jednomyślności. Ale także nie jest zgodne z Pańskim pragnieniem to, gdy istnieje jednomyślność, która nie jest właściwa. Jaka to jednomyślność, która nie jest właściwa? To jednomyślność, która opiera się na darach, opiera się na praktyce, na poglądach, na osobach. Wszystko, co nie opiera się na jedności trójjedynego Boga. Tak więc jednomyślność, którą praktykujemy, jest właściwą jednomyślnością. jest także prawdziwą jednomyślnością. Brat Lee zawsze korzystał z tej ilustracji. Mamy prawdziwe złoto i mamy brąz. Brąz i prawdziwe złoto są z wyglądu bardzo do siebie podobne, ale jedno jest prawdziwe, a drugie nie. Jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu. Nie jedynie po to, by odzyskać jednomyślność, lecz aby odzyskać prawdziwą jednomyślność. Innymi słowy, jesteśmy tu nie ze względu na brąz, jesteśmy tu ze względu na złoto. Podobało mi się ostatnie poselstwo, które wygłosił James. Abyśmy mogli praktykować tę jedność, wszyscy musimy mieć dużo złota. Dużo złota. A złoto to sam trójjedyny Bóg. To coś prawdziwego. To powiedziawszy, przechodzę do konspektu. Przejdźmy do konspektu. Wizja właściwej jednomyślności w Kościele. Pierwszy punkt rzymski. Jednomyślność w Kościele stanowi praktykę jedności ciała, która jest jednością ducha. Tutaj zwrócę waszą uwagę na 17 rozdział Ewangelii Jana i 2 rozdział Dziejów Apostolskich i 4 rozdział Listu do Efezjan. Przyjrzymy się wszystkim tym trzem fragmentom razem. 17 rozdział Ewangelii Jana pokazuje nam wzorzec jedności. 2 rozdział Dziejów Apostolskich pokazuje nam rzeczywistość, wprowadzenie w czyn tej jedności, bądź możemy powiedzieć powiększenie tej jedności. Najpierw jedność ta była w trójjedynym Bogu, ale potem powiększyła się w dzień Pięćdziesiątnicy. Powiększenie to rzeczywistość jednomyślności, jaka panuje w trójjedynym Bogu. W trójjedynym Bogu mamy rzeczywistość. W Kościele mamy również rzeczywistość. Potem, gdy Paweł napisał list do Efezjan, w istocie pomagał on Kościołowi wkroczyć w praktykę. Cały 4 rozdział listu do Efezjan pomaga nam zobaczyć, jak zacząć praktykować tę jedność. I nie zapomnijmy, że na początku tego rozdziału mowa jest o jedności ducha. Czytamy, że powinniśmy starać się pilnie zachować jedność ducha, co oznacza, że jedność ducha już z nami jest. Gdy zostajemy zbawieni, gdy pojawia się Kościół, już jest obecna jedność ducha. Jedność ta to jedność trójjedynego Boga, który przeszedł przez proces i został zwieńczony w postaci ducha i stał się jednością ducha. Oto nasze dziedzictwo. Oto nasze miliard dolarów na koncie. I czego nam potrzeba, by podjąć z tego konta? Skorzystać z tych bogactw? Z tych bogactw, którymi jest jedność ducha? W jaki sposób to robimy? Podoba mi się to, co powiedział James, że musimy używać właściwego człowieczeństwa, ponieważ w taki sposób rozpoczyna się ten rozdział, z wszelką pokorą i cichością, znosząc siebie nawzajem. Możemy myśleć, że nie są to rzeczy najważniejsze, lecz w istocie, gdy wprowadzamy w życie lub praktykujemy tę jedność ducha, istnieje potrzeba ćwiczenia się we wszelkiej pokorze, ćwiczenia się w znoszeniu siebie nawzajem, używania wszystkich tych ludzkich cnót. A te ludzkie cnoty stanowią właściwe składniki. To wspaniałe, że w 4 rozdziale listu do Efezjan mamy tych 7 rzeczy, które stanowią podstawę naszej jedności. a także podstawę naszej praktyki jednomyślności. Mamy Ojca, mamy jednego Pana, którym jest Syn, i mamy jednego Ducha. Mamy tu trójjedynego Boga. Następnie jedno ciało, a zatem mamy boskość i człowieczeństwo. Następnie jeden chrzest, który kładzie nam kres. Następnie zostajemy odrodzeni i mamy to samo życie. Następnie mamy jedną nadzieję. Tak więc te rzeczy stają się podstawą. Stają się tym, z czego możemy czerpać zasób. Kapitał, dzięki któremu możemy praktykować jednomyślność. Przeczytam najpierw kilka punktów. Na podstawie listu do Efezjan 4:4-6 widzimy, że praktyka jedności opiera się na przymiocie jedności Kościoła. Jednym Duchu, jednym Panu, jednym Bogu, jednym Ciele, jednej nadziei, jednej wierze, jednym chrzcie. Tak więc, jeżeli Twoja jedność i jednomyślność nie opiera się na tych rzeczach, na tym, co jest podstawą, wtedy wszystko, co nie opiera się na tej podstawie, nieważne jak dobre by było, co stanowiłoby nadbudowę, będzie niewłaściwe, ponieważ niewłaściwa jest podstawa. Dlatego zawsze musimy pamiętać, że w Pańskim odzyskiwaniu, gdy praktykujemy jednomyślność, musimy posiadać tę solidną podstawę, którą jest to, czym jest Bóg i to, czego dokonał. B. Praktyka prawdziwej jednomyślności w Kościele jest zastosowaniem jedności. Mogę bardzo poważać instytucję małżeństwa, ale jeżeli znam małżeństwo tylko z teorii, na nic mi się to nie zda. Muszę je zastosować wobec mojej więzi z żoną. I gdy uzyskujemy razem jednomyślność, jest to zastosowanie tego, do czego naprawdę służy instytucja małżeństwa. Pozwólcie, że przeczytam wam, co brat Lee mówi na ten temat. Pochodzi to z książki Wewnętrzny problem i lekarstwo na niego. Przy okazji, wspomniałem o tym, że gdy brat Lee zaczął uwalniać prawdę na temat jednomyślności w 1986 roku, po czym pojawiło się wiele nieporozumień zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, w związku z tym, w roku 1989 i 1990 uwolnił on serię poselstw, by wyjaśnić, na czym polega prawdziwa jednomyślność. To, co wam przeczytam, pochodzi z tomu 10 Szkolenia dla Starszych i było także publikowane w książce Wewnętrzny problem i lekarstwo na niego w Pańskim odzyskiwaniu. Poselstwa te wygłoszone były w pierwszej połowie 1990 roku. W książce tej są m.in. dwa rozdziały. Jeden poświęcony właściwej jedności w ciele, a drugi prawdziwej jednomyślności w Kościele. Chciał on wyjaśnić i pokazać wszystkim świętym w odzyskiwaniu, na czym polega właściwa jedność w przeciwieństwie do niewłaściwej i na czym polega prawdziwa jednomyślność, rzeczywista jednomyślność, o której tu mówimy. Oto co powiedział. Zgodnie z moją obserwacją, problem pośród nas pojawił się z powodu braku właściwego zrozumienia, czym jest prawdziwa jedność. Tak więc brakowało właściwego zrozumienia. I to było przyczyną wszystkich burz, które miały miejsce w latach 80. Brakowało zrozumienia. Brakowało właściwego zrozumienia. Jedność, o której tu mówię, to prawdziwa jedność, nie jedność, o której tak beztrosko mówi wielu chrześcijan. Tak więc rozróżnia tę jedność od jedności, o której wielu ludzi myśli i mówi. Mówię o tym w odniesieniu do czwartego rozdziału listu do Efezjan. Przeczytam wam krótki akapit. Chrześcijanie nie zgadzają się ze sobą i spierają się w wielu drobnych kwestiach. Na przykład niektórzy spierają się, czy należy chcić przez pokropienie, czy przez zanurzenie. Inni nie zgadzają się w kwestii tego, ile razy zanurzać i w jakim kierunku, czy należy zanurzać do przodu, czy do tyłu. Spieranie się w tak drobnych kwestiach jak ta spowoduje podział. Ci, którzy zajmują się tego typu rzeczami, mogą być prawdziwymi wierzącymi, ale nie doszli jeszcze do jedności właściwej wiary lub do pełnego poznania Chrystusa. Są niczym małe dzieci, które pochłonięte są zabawkami. Dlatego też wszyscy musimy robić postępy. Wszyscy musimy wzrastać. Im więcej będziemy robili postępów we wzroście życia, tym bardziej będziemy porzucać zabawki i tym bardziej dochodzić będziemy do prawdziwej jedności w praktyce. Tak więc, aby praktykować czwarty rozdział listu do Efezjan, musimy stosować jedność, która już jest w samym trójjedynym Bogu. Przejdźmy do punktu C. Praktyka jedności obejmuje jednomyślność. Gdy praktykujemy jedność, staje się ona jednomyślnością. W Ewangelii Jana Pan podkreśla jedność w rozdziale 17. Natomiast w Dziejach Apostolskich podkreślana jest jednomyślność. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 1 i potem w rozdziale 2 czytamy o tym, że wszyscy uczniowie trwali w jednomyślności. Słowo tam użyte, będzie o nim mowa w konspekcie, to homo thymadon, które oznacza jedność umysłu. Zanim przejdę do kolejnego punktu, przeczytam coś z tej samej książki. Brat Lee wyjaśnia dużo lepiej ode mnie związek i różnicę pomiędzy jednością i jednomyślnością. Praktyka właściwej jednomyślności w Kościele jest zastosowaniem jedności. Choć jedność i jednomyślność zdają się być synonimami, istnieje między nimi różnica. Pan nie nauczał nas na temat jedności. W 17 rozdziale Ewangelii Jana modlił się o jedność. Lecz w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza poprowadził nas do praktyki jednomyślności. W Ewangelii Mateusza 18-19 Pan powiedział o dwóch, którzy modlą się razem na ziemi w jednomyślności. 18 rozdział Ewangelii Mateusza mówi o dwóch lub trzech, którzy zbierają się razem jako grupa witalna, modlą się razem i gdy to praktykują, najważniejszą rzeczą jest to, że muszą być w harmonii, w zgodzie. Nieważne, czy modlą się w taki sposób czy w inny, muszą być w harmonii. Takie było prowadzenie Pana, Jego szkolenia i Pan kierował nas do modlitwy w jednomyślności. Aby sprawdzić, czy praktykujemy jedność, czy nie, możemy popatrzeć na to, czy na naszym spotkaniu modlitewnym panuje jednomyślność. Gdy pewne osoby się modlą, możemy kręcić głową, okazując w ten sposób nasze niezadowolenie. Z kolei, gdy modlą się inni, możemy kiwać głową, pokazując, że się zgadzamy. Takie kręcenie i kiwanie głową jest mocnym dowodem na to, że nie praktykujemy jedności, ponieważ nie jesteśmy jednomyślni. Podobało mi się to, co powiedział James, że powinniśmy mówić amen. Przeczytam jeszcze trochę na ten temat. Mówić amen w odpowiedzi na modlitwę innych to praktykować myśl Pawła zawartą w pierwszym liście do Koryntian. W wersecie 14-16 Paweł powiedział, że powinniśmy się modlić w taki sposób, żeby inni mogli powiedzieć amen. Mówić amen nie jest czymś błahym. Każdy potrafi powiedzieć, tak, masz rację, ale to, ale tamto. Taka odpowiedź nie oznacza silnego wsparcia. Lecz jeżeli możesz powiedzieć amen, oznacza to silne wsparcie. Na spotkaniu Kościoła mogą być obecni ludzie różnych ras, różnego koloru skóry. Nasza jednomyślność nigdy nie może opierać się na rasie czy na kolorze skóry. Praktykujemy jednomyślność opierając się na tym, że wszyscy mamy to samo życie. Możemy różnić się pod względem rasy czy koloru skóry, ale gdy schodzimy się razem, by się modlić, musimy zapomnieć o różnicach rasowych i o kolorze skóry. Mamy bowiem podstawę dla naszej jedności, dlatego możemy praktykować jednomyślność. Amen. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus modlił się o jedność swoich wierzących. Wtedy jedynie dążył do tej jedności. Nieco ponad 50 dni później, w dzień Pięćdziesiątnicy, osiągnął tę jedność. Jedność, do której Pan dążył, stała się jednością w rzeczywistości. Jedność tę, list do Efezjan 4:3, nazywa jednością ducha. Duch tutaj to zwieńczony duch, wszechzawierający duch, który jest zwieńczeniem całego trójjedynego Boga. My, zbawieni, mamy tę jedność. Jest ona naszym dziedzictwem. Mamy tę jedność, radujemy się nią i stosujemy ją. Stosować tę jedność to zachowywać ją, a zachowywać ją to praktykować jednomyślność. Amen. Przejdźmy do kolejnego punktu konspektu. Czytamy w nim... Przełomową sprawą, która rozdziela Ewangelię od dziejów apostolskich, niektórzy uważają, że jest nią wylanie ducha. No, wylanie ducha to z pewnością bardzo ważny znak. Ale prawdziwą przełomową sprawą, która rozdziela Ewangelię od dziejów apostolskich, jest jednomyślność 120. A. Uczniowie stali się jedno w ciele i w tej jedności, będąc jednomyślni, trwali niezłomnie w modlitwie. Gdy apostołowie i wierzący praktykowali życie Kościoła, praktykowali je w jednomyślności. Chcę ponownie przeczytać, tym razem fragment, w którym brat Lee mówi o tej przełomowej sprawie. Musimy uświadomić sobie, że praktyki w pańskim odzyskiwaniu nie służą do tego, żeby inni je kopiowali. Musimy posiadać życie. Żeby cokolwiek uczynić, potrzeba nam życia. Musimy ujrzeć, co było przełomową sprawą w przypadku 120 w dziejach apostolskich. Przełomową sprawą, która rozdziela Ewangelię od dziejów apostolskich, nie był chrzest w Duchu Świętym. Tą przełomową sprawą była jednomyślność 120. Jeżeli chcemy doświadczyć chrztu w duchu, musimy mieć jednomyślność. Jeżeli wszyscy członkowie miejscowego kościoła będą jednomyślni, będzie tam obecny chrzest w duchu. Jeżeli naprawdę chcecie praktykować właściwy sposób głoszenia Ewangelii, potrzebujecie jednomyślności. Bez tego klucza nie będzie można otworzyć żadnych drzwi. Wszyscy wiemy, że gdy wychodzimy głosić Ewangelię, a jeden z nas mówi, zrób to w taki sposób, a drugi mówi, powinieneś to zrobić w inny sposób, zostajemy pokonani jeszcze zanim wyjdziemy. Tak więc to nieistotne, czy zrobisz to w taki sposób, czy w inny. Gdy jesteście jednomyślni, Pan będzie wam błogosławił. I wszystkie drzwi będą stały przed wami otworem. Tak więc jednomyślność to uniwersalny klucz, który otwiera wszystkie pokoje. To uniwersalny klucz do każdego błogosławieństwa w Nowym Testamencie. To dlatego Paweł powiedział do Ewodii i Syntychy, że mają być jednomyślne. Filipian 4:2. Paweł wiedział, że siostry te, każda kochała Pana, ale utraciły jednomyślność. To, co musimy odzyskać dzisiaj w pańskim odzyskiwaniu, to jednomyślność. Jeżeli zależy nam na tym, żeby podążać za Panem w Jego obecnym poruszaniu się, potrzeba nam tej jednomyślności. To, kto ma rację, nic nie znaczy. Zawsze mówimy, kto ma rację, kto nie ma racji. To nie ma żadnego znaczenia. Co jest właściwe, kto ma rację, to nie ma znaczenia. To, czego nam potrzeba, to jednomyślność. Czy powiecie na to amen? Zastosujmy to do swojego życia małżeńskiego. Kto ma rację, nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. Czy ma znaczenie? Mówisz, mam rację, mam rację, mam rację. No i co z tego? Masz rację, jesteś martwy. Potrzeba nam jednomyślności. Amen.
We finish with that. Now, the next
kolejny punkt, bardzo ważny. Jedność można przyrównać do fizycznego ciała, zaś jednomyślność do serca w tym ciele. Wniosek jest następujący. Możemy mieć bardzo silne fizyczne, zewnętrzne ciało, ale jeżeli serce jest słabe, wcześniej czy później dostaniemy zapaści. Podobnie, na zewnątrz możemy być jedno, ale jeżeli nie ma budowania, właściwego budowania jednomyślności pomiędzy wiodącymi braćmi, pomiędzy świętymi, będziemy mieli problem. I nie jest to problem głowy, nie jest to problem rąk, to problem serca. Mamy problem z sercem, a problemy z sercem są bardzo zawikłane. Chciałbym powiedzieć wam o czymś. Brat Lee zaczął mówić o jednomyślności, gdy zaczął znowu jeździć na Tajwan, ponieważ wiązała się z tym długa historia. Na początku dzieła na Tajwanie panowała jednomyślność i wszyscy uczestniczyli w tym samym. Następnie przyjechał Austin Sparks i wprowadził coś, co spowodowało utratę tej jednomyślności. Pojawił się krytycyzm, a potem wiele niezadowolenia. Brat Lee powiedział pewnego razu, że opuścił Tajwan, oczywiście z powodu prowadzenia Pana, przyjechał tu i dziękujemy za to Panu. Ale jedną z przyczyn, dla których wyjechał, powiedział, że jest to jak w małżeństwie. Gdy znika słodycz, po prostu tracisz do tego serce. Pomyślmy o tym. To się stało, gdy pewni ludzie zaczęli podejmować jakieś kwestie. Zaczęli buntować się przeciwko bratu Lee. Na zewnątrz wciąż była jedność, ale serce zostało złamane. Wiecie, co się dzieje w małżeństwie. Możesz wciąż trwać w związku małżeńskim w sferze zewnętrznej. I myślę, że to brat Lee powiedział, że mimo, iż miało miejsce nawrócenie, jest to jak w małżeństwie, w którym albo żona oszukała męża, albo mąż oszukał żonę. Wracają do siebie i mówią, żałuję. Chociaż tego żałują, serce zostało złamane. Już nie jest tak samo. Mówię wam o tym, żeby pokazać, że jednomyślność jest czymś w sferze wewnętrznej, co sobie cenimy, a kiedy odchodzi, nie ma jej. Tak więc nieprzypadkowo, gdy brat Lee wrócił na Tajwan, powiedział, coś takiego, wiecie dlaczego wyjechałem? Ponieważ nie było już tam serca. To, co potrzebujemy zrobić, to wyleczyć serce. Odwiedzamy kościoły. Niektórzy bracia mówią, o, potrzebujemy pomocy od was. Potrzebujemy waszej pomocy. Zawsze cieszymy się, mogąc odwiedzać kościoły i pomagać kościołom. Ale w niektórych kościołach bracia nie są jednomyślni. To coś takiego. Masz chore serce, ktoś przyjeżdża i próbuje pomóc. I gdy tam jest, każdy mówi, o bracie, tak bardzo nam pomogłeś, tak bardzo nam pomogłeś, dziękujemy ci. Po czym opuszczasz to miejsce, a ono pozostaje takie samo jak wcześniej. Czasami czuję, że my, bracia, którzy udajemy się do takich miejsc, jesteśmy niczym rozrusznikami serca. Serce nie funkcjonuje normalnie, umieszczasz więc rozrusznik. Gdy tam jesteś, serce bije miarowo. Jesteś tam, wszyscy są jedno, każdy robi postępy. Ale gdy tylko wyjeżdżasz, wszystko powraca do tego, co było wcześniej. Problem polega na tym, że potrzebują długookresowej terapii serca, rozwoju stałego, zdrowego serca, tego, że sami bracia zaczną się modlić, zbierać razem i wiele się modlić. A gdy zaczną zbierać się razem i wiele się modlić, wtedy może Pan przywróci serce do zdrowia. Podaję więc Wam te dwie ilustracje, by pokazać Wam, jak ważne jest, gdy praktykujemy życie Kościoła, to, że potrzebujemy praktykować je w jednomyślności. Nieważne, w jaki sposób praktykujemy, ale ważne jest to, czy praktykujemy, będąc jednomyślni. Oby Pan błogosławił wszystkie kościoły, błogosławił wszystkich nas, żebyśmy mieli zdrowe serce. A gdy mamy zdrowe serce, możemy zrobić wszystko. Możemy zrobić przewrót, możemy zrobić cokolwiek, ponieważ mamy zdrowe serce. Tak? Choroba, którą przebywamy, przypomina chorobę serca w ciele. Choroba ta polega na tym, że nie ma wśród nas należytej jednomyślności. Chorym sercem utrzymujemy jedynie jedność. I kolejny punkt. Jeśli nie jesteśmy jednomyślni, oznacza to, że nie praktykujemy ciała Chrystusa. Możemy mówić, że jesteśmy w ciele Chrystusa, ale jeżeli nie praktykujemy jednomyślności, w rzeczywistości nie jesteśmy tym ciałem. Jednomyślność, zgodnie z właściwą interpretacją Nowego Testamentu, to ciało. Dlaczego? Ponieważ ciało to zjednoczenie samego trójjedynego Boga, a trójjedyny Bóg jest jednością. Gdy więc praktykujemy ciało Chrystusa, praktykujemy jednomyślność, albo na odwrót. Gdy praktykujemy jednomyślność, w istocie praktykujemy ciało Chrystusa. Tak więc jednomyślność to ciało. Dwa, musimy praktykować zasadę ciała, a będziemy wówczas jednomyślni. Mamy w tych punktach odnośniki do dwóch fragmentów. Pierwszy to 12 i 15 rozdział listu do Rzymian, drugi to 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Przeczytam Wam kilka rzeczy z posługi na temat tych dwóch fragmentów. Pierwszy, 12 i 15 rozdział listu do Rzymian. Jest tu mowa o praktyce życiu Kościoła. Jak wiecie, w rozdziałach od 12 do 16 listu do Rzymian mowa jest o praktyce życia ciała Chrystusa. Ciała doświadczamy we wzajemności, szanując jedni drugich, pomagając jeden drugiemu, przyjmując siebie nawzajem. Następnie mamy rozdział 15, wersety 5 i 6, gdzie mowa jest o tym, że mamy myśleć podobnie. Praktykując nasze życie Kościoła, powinniśmy myśleć podobnie. Potrzebujemy myśleć podobnie. Co to znaczy? To nie, że ja upodabniam się do Twojego myślenia, albo Ty upodabniasz się do mojego. To być upodobnionym do myśli Chrystusa, gdyż jest to jedyna myśl, która czyni nas tymi, którzy myślą podobnie. Przeczytam Wam. W wersecie 4 i wersecie 5 czytamy: cokolwiek bowiem przedtem napisano, jeżeli macie Biblię, możecie otworzyć na tych wersetach, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni, myśleli podobnie, między sobą, na wzór Chrystusa Jezusa. Gdy Paweł mówi o tym, że mamy myśleć podobnie, opiera to na krótkim stwierdzeniu. Cokolwiek napisano, służyło pouczeniu nas. I przez to pouczenie możemy myśleć podobnie między sobą. Tak więc myślenie podobnie opiera się na tym, cokolwiek napisano. Brat Lee powiedział tutaj, cokolwiek napisano odnosi się do tego, co zostało napisane w wersecie 3 o Chrystusie i służy pouczeniu, które sprawia cierpliwość i pociechę z nadzieją. W całym rozdziale 15 listu do Rzymian rozpoczyna się on od, po pierwsze, noszenia ułomności słabych, podobnie jak w 4 rozdziale listu do Efezjan. Po drugie, podobanie się bliźniemu ku budowaniu, jak to czynił Chrystus. To wersety 2 i 3. W oparciu o to, co napisano, w oparciu o to powstaje pouczenie, które sprawi w nas cierpliwość i pociechę wraz z nadzieją. To, co zapisane jest w Piśmie o Chrystusie, bez wątpienia pełne jest pouczenia. Gdy przyjmujemy takie pouczenie o niesieniu ułomności słabych i o podobaniu się bliźniemu ku budowaniu, jak to czynił Chrystus, wtedy uzyskamy zasób w postaci cierpliwości i pociechy Chrystusowej, abyśmy mogli mieć nadzieję. Przyjmując wierzących, potrzeba nam takiej cierpliwości i pociechy wraz z nadzieją. Przyjmując wierzących, potrzebujemy znosić słabości tych, których mamy przyjąć. Jeżeli doznajemy takiej pociechy ze strony takiego Boga, będziemy myśleć podobnie między sobą na wzór Chrystusa Jezusa. Zgodnie z kontekstem, myśleć podobnie to posiadać umysł Chrystusa, który bierze na siebie ułomności słabych i podoba się bliźniemu. A gdy to robimy, uzyskamy pociechę i uzyskamy cierpliwość wraz z nadzieją. Będziemy myśleć podobnie między sobą na wzór Chrystusa Jezusa, nie na wzór czegokolwiek innego. Skoro jest tylko jeden Chrystus Jezus, jeżeli wszyscy postępujemy na wzór Chrystusa, będziemy myśleć podobnie między sobą. Jeśli jednak nasza myśl postępuje na wzór nauczania, poglądów, darów, praktyk religijnych czy czegokolwiek podobnego, nastąpi między nami podział. Możemy myśleć podobnie między sobą jedynie postępując na wzór Chrystusa. Żeby przyjmować wierzących na wzór naszego nauczania, poglądów, darów czy praktyk religijnych, nie potrzeba żadnej cierpliwości czy pociechy z nadzieją. Lecz żeby przyjmować wszystkich wierzących na wzór Chrystusa, potrzeba miary cierpliwości i pociechy z nadzieją, w które sam Bóg cierpliwości i pociechy zaopatrzy nas, gdy będziemy troszczyć się o zachowywanie jedności i budowanie ciała Chrystusa. Dalej, odnośnie następnego wersetu, brat Lee mówi: gdy praktykujemy takie myślenie podobnie, otoczymy chwałą Boga jednomyślnie i będziemy mogli, werset 7, przyjmować jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas. On, który jest sługą obrzezanych i sługą narodów. To tyle na temat tego fragmentu w liście do Rzymian. Teraz rozważmy przez chwilę to, o czym mowa w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi o tym, że mamy mieć to samo zdanie. W jaki sposób możemy mieć to samo zdanie? Opiera się to na pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Na początku tego listu Paweł powiedział, że mówimy to samo i dostrajamy się, jesteśmy jednego umysłu, jednego zdania. W jaki sposób możemy mówić to samo i mieć jeden umysł, jedno zdanie? Cały pierwszy list do Koryntian pokazuje nam, że mówić to samo to Chrystus, a jeden umysł i jedno to samo zdanie to także Chrystus. Jeżeli w naszym życiu codziennym obieramy Chrystusa za nasze centrum, nasze wszystko, to, co będziemy mówić, to, jak będziemy myśleć i to, co będziemy rozumieć, wszystko to będzie Chrystusem. Oto jednomyślność, która jest praktyką jedności. Niektórzy spośród wierzących w Koryncie mówili, że są Pawłowi, inni, że są Apollosowi, inni jeszcze, że są Kefasowi, zaś inni, wystarczająco bystrzy, mówili, że są Chrystusowi. Byli tych czterech. Innymi słowy, były cztery rodzaje umysłu, cztery rodzaje przemawiania i cztery rezultaty, które zakończyły się podziałem. Nie było już jedności, nie było już ciała Chrystusa i nie było już budowy. Stąd w pierwszym liście do Koryntian 1:10 Paweł rozprawia się z tym, żeby Pan nas pochwycił, żeby już nie było więcej Pawła, Apollosa, Kefasa, lecz tylko Chrystus. Żeby każdy myślał o Chrystusie, mówił o Chrystusie, żeby Chrystus był naszą wizją, Chrystus był naszym sposobem przemawiania i Chrystus był naszym zdaniem i osądem, żeby wszystkim był Chrystus. Ten Chrystus stał się życiodajnym duchem w zmartwychwstaniu i stał się naszą radością w naszym wnętrzu. Praktyka naszej jedności zależy od Niego. Gdy wypowiadamy Jego, Jego rozważamy, Nim się radujemy, Jego wyrażamy, będziemy w zgodzie i będziemy jedno. Następnie brat Lee mówi o liście do Filipian 4:2, gdzie Paweł upomina dwie siostry, by były jednomyślne, myślały o tym samym. Następnie wzmacnia tę myśl. Na czym polega myślenie o tym samym i na czym polega myślenie o jednym? Możemy zobaczyć, że odnosi się to do myślenia o Chrystusie, do osobistego poznania i doświadczenia Chrystusa. Tylko Chrystus jest centrum i wszystkim całej naszej istoty. Wszystko inne sprawia, że nasz umysł różni się od innych i powoduje rozłam. Z tego powodu powinniśmy skupić nasze myśli na drogocennym poznaniu i doświadczeniu Chrystusa. Ponadto powinniśmy mieć tę samą miłość. Nasza miłość wobec świętych nie powinna mieć różnych kategorii. Tak więc wiecie, o co tu chodzi. Żebyśmy mogli praktykować właściwą jednomyślność, musimy skupić się na Chrystusie, radować się Chrystusem, obierać Chrystusa. To jedyny sposób, dzięki któremu będziemy mogli praktykować jednomyślność. Mężowie, żony, nie próbujcie spierać się o swoje racje. Gdy masz rację, nie masz jej. Natomiast, gdy obydwoje skupiacie się na Chrystusie, uzyskacie wtedy słodką i pełną mocy jednomyślność. Kolejny punkt. E. Opowiadamy się za jednomyślnością, ale nie za jednolitością. Mamy tutaj wersety z pierwszego listu Jana, rozdziału drugiego, gdzie mowa jest o trzech różnych rodzajach ludzi, o ojcach, o młodzieńcach i o dzieciach. To budowla, która składa się z różnych części. Kościół różni się i nie można uzyskać jednolitości we wszystkim. Różnice, jakie występują między świętymi lub kościołami co do stopnia dojrzałości życia, to normalne zjawisko. Nie powinniśmy próbować ujednolicać pod tym względem świętych ani kościołów, ponieważ nie jest możliwe ujednolicenie stopnia wzrostu w życiu. Odnośnik tutaj pochodzi z trzeciego rozdziału listu do Filipian, gdzie Paweł nawołuje wierzących, żeby myśleli tak samo. Musimy myśleć tak samo, ale tym samym, o czym myślimy, jest Chrystus. Jeżeli chodzi o praktykę, nie ma jednolitości. Przeczytam znowu z tej samej książki, o której wam mówiłem, Wewnętrzny problem i lekarstwo na niego. Brat Lee mówi w niej o różnicach co do stopnia dojrzałości. Po pierwsze, mówi o tym, co nie jest właściwą jednością. Mówi o katolickiej hierarchii, o federacji w ruchu braterskim. Następnie mówi, że różnice co do stopnia dojrzałości w życiu w Kościele są zjawiskiem normalnym. Różnice, jakie występują pomiędzy świętymi lub kościołami co do stopnia dojrzałości w życiu, są normalnym zjawiskiem i są potrzebne. Są normalnym zjawiskiem i są potrzebne, zgodnie z Bożą ekonomią. Bóg tak to ustalił i nie powinniśmy próbować ujednolicać pod tym względem świętych ani kościołów. Jednakże następny punkt mówi o różnicach, które są zamierzone. Gdy próbujesz odróżniać się, gdy jest to zamierzone, wtedy jest to niewłaściwe. Różnice występujące pomiędzy świętymi lub kościołami, które są zamierzone, to nienormalne zjawisko. Po prostu próbujesz być lepszy. Mój kościół jest lepszy od twojego. Próbuję, żeby tak było. No, to nienormalne zjawisko. Pismo to potępia coś takiego. Każdy zamiar uzyskania różnic pomiędzy świętymi lub kościołami, żeby coś pokazać, masz coś, co chciałbyś pokazać, albo czemuś się sprzeciwić, chcesz się czemuś sprzeciwić, masz zamiary, coś takiego powinno się potępić oraz odrzucić. Tak więc, gdy jesteśmy w kościele lub pośród kościołów, nie powinniśmy mieć planów, że chcemy tu coś pokazać, albo chcemy się czemuś sprzeciwić. Coś takiego, czytamy, powinno się potępić oraz odrzucić. I kolejny akapit z książki, pod tytuł Jedność wraz z różnorodnością i różnorodność w przeciwieństwie do jednolitości. Ze względu na zachowywanie jedności ciała Chrystusa, żebyśmy nie byli sekciarscy, musimy tolerować pewne różnice, takie jak różnice w sposobie chrztu i przestrzeganiu dni. Coś takiego uważamy za jedność wraz z różnorodnością. Tolerując taką różnorodność, różnorodność unieważniamy jednolitość. Oto różnorodność w przeciwieństwie do jednolitości. Jeżeli to praktykujemy, będziemy mogli być jednomyślni mimo różnorodności, jaką możemy posiadać. Wiemy oczywiście, że pokropienie jako sposób chrztu nie jest tak biblijne jak zanurzenie i że przestrzeganie szabatu zupełnie nie mieści się w Bożej nowotestamentowej ekonomii. Gdy ktoś przyjdzie i powie, chcę przestrzegać szabatu, w jaki sposób wobec niego postąpisz? Niektórzy z nas powiedzą, o Panie Jezu, uporaj się z nim, pomóż mu porzucić jego szabat. Ale tutaj czytamy, że pomimo tego, że zupełnie nie mieści się to w Bożej nowotestamentowej ekonomii, jednak tolerujemy takie różnice, które nie niszczą wiary zgodnie z objawieniem Nowego Testamentu. Tolerujemy taką różnorodność, oczekując, że wierzący, którym zależy na niebiblijnych praktykach, takich jak wymienione, wzrosną w życiu i staną się bardziej dojrzali w pełni miary Chrystusa i będą mogli porzucić te różnice i dojść do jedności wiary. Mamy szczerą nadzieję, że wierzący ci będą także tolerowali to, że nie jesteśmy tacy sami jak oni w tych praktykach, aby mogli być jednomyślni ze względu na zachowywanie jedności ciała. Tak więc jest to bardzo ważne, żebyśmy zachowywali właściwą jednomyślność w ciele Chrystusa.
Okej,
pójdźmy dalej. Przeczytam podpunkt drugi. Różnice występujące pomiędzy świętymi lub kościołami, które są zamierzone, to nienormalne zjawisko. Powinno się je potępić oraz odrzucić. Tak więc nie próbujmy mieć jakichś zamiarów w Pańskim odzyskiwaniu. Powinniśmy być po prostu w sposób czysty i prosty dla samego Chrystusa. Okej, drugi punkt rzymski. Jednomyślność odnosi się do harmonii, jaka panuje w naszej wewnętrznej istocie, w naszym umyśle i woli. Kiedy mąż i żona trwają w jednomyślności i panuje pokój, harmonia, nie musimy przechytrzać żony albo próbować ją zdominować, ponieważ znajdujemy się w całkowitej harmonii. A w Dziejach Apostolskich 1:14 na określenie jednomyślności występuje greckie słowo homothymadon. Słowo to wskazuje na harmonię wewnętrznego odczucia w całej istocie danej osoby. W życiu Kościoła nie powinno więc być kakofonii głosów, jak w Sejmie. Raczej życie Kościoła powinno być jak filharmonia, gdzie wszyscy śpiewamy razem. Amen. Słowo to wskazuje na harmonię wewnętrznego odczucia w całej istocie danej osoby. Punkt drugi. Powinniśmy przebywać w tym samym umyśle i woli, mając ten sam zamysł na zewnątrz i wewnątrz duszy oraz serca, co oznacza, że dotyczy to całej naszej istoty. W jaki sposób jest to możliwe do osiągnięcia? Jest to możliwe do osiągnięcia wyłącznie, gdy opieramy naszą jedność na samym trójjedynym Bogu. Następnie w Ewangelii Mateusza 18:19, mówiliśmy już o tym, występuje greckie słowo symfoneo, z którego oczywiście pochodzi słowo symfonia. W orkiestrze symfonicznej nie jest tak, że wszyscy grają na jednym instrumencie. Grają na różnych instrumentach. Niektóre wydają wyższe tony, inne bardzo niskie. Niektóre są szybkie, a niektóre wolne. Wszystkie tworzą symfonię, są w harmonii. Oto właśnie jednomyślność. Słowo to oznacza trwanie w harmonii lub porozumieniu i odnosi się do zgodnego brzmienia instrumentów muzycznych lub głosów. Jednomyślność lub zgodność wewnętrznego odczucia, jaka istnieje pośród wierzących, przypomina harmonijną melodię. Gdy jesteśmy jednomyślni, stajemy się dla Boga melodią, stajemy się poematem, nie tylko na piśmie, ale takim, któremu przypisane są dźwięki, głosy i melodie. Chcemy dostarczyć Bogu rozrywki? Amen. Nie róbmy więc. Nie wydawajmy tego rodzaju dźwięku. To nie stanowi dla Boga rozrywki. 18 rozdział Ewangelii Mateusza dotyczy praktyki jednomyślności pomiędzy dwoma i trzema. Pośród dwóch lub trzech musimy troszczyć się o tych, którzy się potykają i nie powinniśmy doprowadzać ich do potknięcia. Powinniśmy raczej modlić się razem, a gdy będziemy się razem modlić, będziemy jednomyślni i o cokolwiek poprosimy na ziemi, dokona się w niebie. Ma to bardzo dobre zastosowanie w grupach witalnych. Czymkolwiek byście się nie zajmowali w swojej grupie witalnej, główną rzeczą jest modlić się, modlić i modlić. Jedną z pierwszych rzeczy, o której brat Lee powiedział odnośnie grup witalnych, jest to, że grupę taką cechuje dużo gruntownej modlitwy. Dużo gruntownej modlitwy. Zapomnijmy więc o robieniu czegoś najpierw. Po prostu dużo i gruntownie módlmy się. Gdy będziemy się dużo i gruntownie modlić, będziemy jednomyślni i czymkolwiek się zajmiemy, obecne będzie błogosławieństwo. Przeczytam fragment. Dziś, gdy mówimy o jednomyślności, nie mówimy o jakiejś metodzie, którą intensywnie praktykujemy. Mówimy o tym, że powinniśmy dostroić się do serca Pana. Serce Pana skłania się ku temu, żebyśmy weszli do winnicy i trudzili się przez wzgląd na Ewangelię. Jeśli dostroimy się do serca Pana, jeżeli będziemy udzielać innym trójjedynego Boga, udzielając im życia Pana, dzięki czemu staną się oni Jego członkami, zostaną nim przebudowani i będą Jego ciałem, Jego pełnym wyrazem, wtedy samorzutnie będziemy jednomyślni. Amen? Ale jeżeli kładziemy nacisk na różne rzeczy i na różne sposoby wykonania różnych rzeczy, wtedy roztrwonimy naszą energię, nasza wiara osłabnie i utracimy jednomyślność, a nasze morale zniknie. Nie muszę się w to zagłębić. Ale przypatrzmy się temu obrazowi w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jest tam wielka moc, jest bardzo silne morale. I cokolwiek jest związywane, wiążą to niebiosa. Cokolwiek jest rozwiązywane, rozwiązują to niebiosa. Ale ta moc, albo to morale, pochodzi od tego, że dwóch lub trzech modli się razem, aż osiągną harmonię. Osiągną doskonałą harmonię. Amen?
Amen.
Amen. Amen. Kolejny punkt. Trzeci punkt rzymski. Dzisiaj możemy być jednomyślni, gdyż mamy tę samą wizję. Wizję wieku. To nieważne, skąd pochodzisz, to nieważne, co praktykujesz w swoim życiu Kościoła. Mamy tę samą wizję. Zapytałem pewnego brata, w którego miejscowości spotyka się 4000 osób. Różnorodnych osób. Zapytałem, skąd wiesz, czy wszyscy ci święci są w Pańskim odzyskiwaniu? Wiecie, co mi odpowiedział? Wszyscy czytają to samo święte słowo na poranne ożywienie. Powiedziałem, no, to sensowne. Nie spotykają się wszyscy razem zbyt często, ale wszyscy mają tę samą wizję. Gdy mają tę samą wizję, to gwarantuje im, że są jednomyślni. Gdy zbieramy się razem 7 razy do roku, nie znamy siebie nawzajem. Ale gdy tylko zbierzemy się razem, od razu powstaje iskra. Wiecie dlaczego? Ponieważ mamy tę samą wizję. Nie musimy mówić, o, przystosuję się do ciebie, ty dostosuj się do mnie. Mówimy o tym samym, prawda? Czyż nie mówimy o tym samym? Nieważne, czy mówisz po japońsku, czy po rosyjsku, czy w jakimkolwiek innym języku. Wciąż mówimy o tym samym, gdyż mamy tę samą wizję. I to dlatego brat Lee, gdy zaczął przedstawiać na Tajwanie ustanowioną przez Boga drogę, powiedział, że pierwszą rzeczą jest to, że musimy ujrzeć wizję wieku. Gdy ją widzisz, wszystko jest załatwione. Wtedy możemy być jednomyślni. Jeżeli tego nie mamy, wtedy będziemy się spierać o to, o tamto. To nie działa. Punkt A. Wizja, jaką mamy, powinna pasować do wieku. Nie wizja Adama, nie wizja Abla, nie wizja Abrahama. To bieżąca wizja, która obejmuje całą Biblię. Wizja, jaką mamy, powinna pasować do wieku i być wizją, która obejmuje wszystko, co było przed nami. 1. Jeśli nie mamy bieżącej wizji, nie będzie możliwe, byśmy byli jedno. 2. Wielu wierzących kocha Boga i Mu służy. Każdy jednak ma swoją własną wizję. Nie ma zatem mowy o jednomyślności. 3. Jeśli patrzymy inaczej na drugorzędne sprawy, nie będziemy mogli być jednomyślni. 4. Wizja, która odpowiada wiekowi, to wizja, która rozciąga się od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia. Wizja ta to Bóg, który udziela się do naszego wnętrza i czyni nas Bogiem, byśmy byli z Nim jedno, w życiu, w naturze, lecz nie w bóstwie. Żeby trójjedyny Bóg wyraził się i powiększył. i pojawiła się Nowa Jeruzalem. Oto nasza jedna wizja. To także wszechobejmująca wizja. Brat Lee używał tych kilku słów. Jest bieżąca, to oznacza, że nie jest to wizja Adama, i jest wszechobejmująca. Choć jest bieżąca, obejmuje wszystko. Obejmuje chrzest przez zanurzenie, obejmuje wszystko, co było wcześniej praktykowane. Tak więc zapamiętajcie te dwa przymiotniki. Jest bieżąca i wszechobejmująca. Przeczytam na ten temat kilka akapitów. Wizja, jaką mamy, powinna pasować do wieku. Powinna także obejmować wszystko, co było przed nami. Powinna obejmować pobożność Żydów. Co? Żydów? Tak. Gorliwość ewangelicznie wierzących i prawdziwą służbę. Jedynie wtedy będziemy mogli praktykować wszechobejmujące życie Kościoła. Życie Kościoła, które objawił nam Paweł. Nie jesteśmy podzieleni w sekty. Nie wymuszamy na nikim żadnej szczególnej praktyki. Prowadzimy jedynie wszechobejmujące życie Kościoła. Jeżeli będziemy to robić, będziemy prawdziwie jednomyślni. Dziś możemy być jednomyślni, ponieważ mamy tylko jedną wizję i jedno spojrzenie. Wszyscy posiadamy tę bieżącą, dziedziczącą wszystko, to znaczy wszechobejmującą wizję. Wtedy, służąc razem Panu, uzyskamy jeden punkt widzenia i będziemy mówić to samo, mając jedno serce, jedne usta, jeden głos i wydając jeden ton. Dziś wciąż przed nami wiele do zrobienia. Rozprzestrzeniając Pańskie kościoły, musimy wszędzie głosić Ewangelię, budować małe grupy, nauczać prawdy. Mając ten cel i spojrzenie, nie powinniśmy się spierać ani mieć różnych opinii. Powinniśmy mówić to samo, myśleć to samo i jednomyślnie przejść naprzód. Powinny to czynić nie tylko kościoły na Tajwanie, ale wszystkie kościoły na wszystkich kontynentach po całej ziemi. Amen. Pamiętajmy więc, jesteśmy tu nie dlatego, że ja zgadzam się z Tobą albo Ty zgadzasz się ze mną. Jesteśmy tu dlatego, że ja widzę wizję, Ty widzisz wizję. Widzimy tę samą wizję i wizja ta jest wizją bieżącą i wszechobejmującą. Obejmuje wszystko od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia. B. Możemy być jednomyślni, gdyż mamy jedną wizję, wizja, która jest wszechzawierająca. Wizja, którą Pan dał swemu odzyskiwaniu, to wizja wszechzawierająca. Ostateczne zwieńczenie wszystkich wizji w Biblii, Nowa Jeruzalem. Wszystko zawiera się w tym ostatecznym zwieńczeniu. 2. Wszyscy musimy przebywać w bieżącej wizji i mieć ten sam punkt widzenia. Okej. Kolejny punkt. 4. punkt rzymski. Nauka apostołów jest tym, co podtrzymuje jednomyślność. Co trzyma nas razem? Nauka apostołów. W ciągu ostatnich kilku lat miałem kilka okazji rozmawiać z tymi, którzy nas opuścili. Teraz mówią, powinniśmy zignorować wszystkie te... Powinniśmy próbować mieć szerokie serce i powinniśmy próbować kochać jeden drugiego. A niektórzy sugerowali nawet, żebyśmy ponownie zaczęli się razem spotykać. Powiedziałem na to, to by było wspaniałe, jestem w 100% za tym. Podnoszę zatem do góry obydwie ręce. Ale posłuchajcie, dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu nasz zasadniczy kierunek to Pańska posługa. I wiem, kiedyś doszło do tego momentu, kiedy usłyszałem, nie wywyższaj Witnessa Lee, ble, ble, ble. Powiedziałem, okej, wciąż jesteśmy braćmi, wspaniale, ale żebyśmy mogli praktykować jednomyślność, musimy być jedno w nauce apostołów. Jeśli nie jesteś jedno w nauce apostołów, to wciąż możemy być jedno, ale bardzo trudno będzie nam być jednomyślnymi, mieć jeden umysł, jedną wolę, jeden kierunek. Prawda? Tak więc nauka apostołów jest tym, co podtrzymuje, co trzyma nas razem. Jeżeli nie jestem w nauce apostołów, bądź ty w niej nie jesteś, wtedy kim jesteś i kim ja jestem? Jutro wszyscy będziemy obierać różne drogi. Ale tym, co trzyma nas razem, jest nauka apostołów. A nauka apostołów to cała nauka o Bożej ekonomii w całej Biblii. Musimy więc trzymać się nauki apostołów. Właściwa jednomyślność jest zgodna z nauką apostołów. Dzieje apostolskie mówią nam, że wśród wierzących panowała jednomyślność i że wszyscy oni trwali niezłomnie w tym, co podtrzymuje, w nauce apostołów. C. Apostołowie nauczali tego samego wszystkich świętych na każdym miejscu i we wszystkich kościołach. Chciałbym ponownie przeczytać wam fragment. Tym razem o tym, jak być jedno w nauce apostołów. Odnośnie kwestii nakrywania głowy panowało wiele różnych myśli, ale Paweł powiedział świętym w pierwszym liście do Koryntian 11:16, że nie mają się o to spierać. Możemy więc mieć wiele pomysłów, ale nie spierajmy się o żadną z tych rzeczy. Paweł mówi, może ktoś uważa za właściwe spierać się, my jednak nie mamy takiego zwyczaju. Tak więc zwyczajem nie jest nakrywanie albo nie nakrywanie głowy. Zwyczajem jest nie spierać się. Oto nasz zwyczaj. Co jest naszym zwyczajem w pańskim odzyskiwaniu? Powiedzcie jeszcze raz, co jest naszym zwyczajem? Naszym zwyczajem jest nie spierać się. Zwyczajem tam było spieranie się, prowadzenie dysput, debatowanie. Ani apostoł, ani kościoły nie tolerowały żadnych dysput na temat nauki apostołów. Kościoły w liczbie mnogiej w tym wersecie wskazują na to, że wszystkie miejscowe kościoły są niezależne jeden od drugiego, ale wszystkie postępują w ten sam sposób, zgodnie z nauką apostołów. Amen. Dobrze. Gdzieś tutaj pojawia się też 15 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy o zarządzeniu. I to, co zarządzono w jednym miejscu, miało być praktykowane przez wszystkie miejsca. Czego dotyczyło to zarządzenie? Tego, że wszyscy wierzący na każdym miejscu mieli wolność do tego, by podążać za prowadzeniem Pana, wykonywać to, do czego Pan ich prowadził. To ani obrzezanie, ani nieobrzezanie. Obrzezanie lub nieobrzezanie nie stanowią zarządzenia. Zarządzenie dotyczyło tego, żeby każdy z nich miał pokój i postępował w ten sam sposób. Oto podstawa praktyki właściwej jednomyślności w życiu Kościoła. Uczynienie obrzezania warunkiem zbawienia w Nowym Testamentu narażało na szwank odkupieńcze dzieło Chrystusa. Tak więc to coś bardzo poważnego. Ale w zarządzeniu tym czytamy, że powinniśmy dać wolność wszystkim kościołom i wszystkim wierzącym praktykowania tego. Przeczytam jeszcze kilka kolejnych fragmentów. Mowa w nich o tym, że wzór tego, czego potrzeba nam w pańskim odzyskiwaniu, znajduje się w siedmiu kościołach w Księdze Objawienia. Niektórzy posługują się siedmioma kościołami w Księdze Objawienia, by usprawiedliwić swoją postawę. O, mogę się od was różnić. Mój kościół różni się od twojego, ponieważ wszyscy się różnimy. Brat Lee mówi tutaj, że wszystkie siedem kościołów są identyczne. Są identyczne. Siedem złotych świeczników, wszystkie są identyczne w swojej istocie, naturze, kształcie, kolorze, wyglądzie, funkcji i wyrazie. We wszystkich tych aspektach siedem świeczników są identyczne. To oznacza, że wszystkie kościoły miejscowe powinny być takie same w istocie. Czy jesteśmy tacy sami w istocie? W naturze? W kształcie? W kolorze? Siedem świeczników były identyczne do tego stopnia, że gdyby umieścić je przed nami jeden obok drugiego, nie bylibyśmy w stanie rozróżnić, który jest który. Lecz siedem kościołów różni się w sprawach związanych z zarządzaniem. Normalne różnice pomiędzy kościołami mogą być tylko w sferze spraw związanych z zarządzaniem. Chociaż Pan nie zajmował się tymi sprawami w siedmiu listach do kościołów, jeżeli chodzi o zasadę, zgodnie z praktycznymi potrzebami, kościoły powinny różnić się w sprawach związanych z zarządzaniem. Sprawy te dotyczą takich kwestii jak godzina, o której odbywają się spotkania, to czy kościół nabywa nieruchomość, buduje salę spotkań. W tego typu kwestiach nie ma potrzeby, żeby kościoły były identyczne. Wymaganie, żeby wszystkie kościoły były identyczne w takich kwestiach, byłoby czymś bardzo skomplikowanym. Kolejna myśl dotyczy tego, że siedem kościołów są takie same w tym, co pozytywne. Normalnie powinny być takie same. Gdy Pan mówił do siedmiu kościołów na temat tego, co pozytywne, chwalił je, wzmacniał, zachęcał, wywyższał je za to, że te rzeczy w nich obfitowały. To, co było pozytywne w Efezie, to trud, wytrwałość, nienawiść do dzieł Nikolaita. W Smyrnie przechodzenie przez ucisk, ubóstwo, próby, bycie wiernym. Wszystkie kościoły powinny być w tym takie same. To, co pozytywne. W Pergamie trzymanie się imienia Pana, nie zapieranie się wiary w Pana. W Tejatyrze miłość, wiara, posługa, wytrwałość. W Sardes nieskalanie szat. W Filadelfii zachowywanie słowa Pana i nie zapieranie się Jego imienia. We wszystkich tych sprawach powinniśmy być całkowicie tacy sami. Co więc je różni? Różnią się w tym, co nienormalne, w tym, co negatywne. Pan gani je za to, osądza, potępia i poprawia, żeby się tego pozbyły. A co to za negatywne rzeczy? W Efezie to, że niektórzy nazywali siebie apostołami, a nimi nie byli. Oraz to, że Kościół odstąpił od swej pierwszej miłości. To coś negatywnego. W Pergamie to, że Chrystus osiadł w świecie, trzymał się nauki Balaama. Niektórzy trzymali się nauki Nikolaitów. To trzeba odrzucić. W Tejatyrze Kościół tolerował niewiastę Jezabel, która nauczała i prowadziła sługi Pana, by uprawiali wszeteczeństwo i spożywali ofiary składane bożkom. Tego nie można tolerować. To negatywne różnice. Sardes, Kościół miał imię, że żyje, lecz był martwy, a jego dzieł Chrystus nie znalazł dokończonych przed Bogiem. W Laodycei to, co negatywne, to to, że Kościół nie jest ani zimny, ani gorący, lecz chlubi się, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. Nagana, której udziela Pan, pokazuje, że nie chce on takich różnic. Tych rzeczy trzeba się pozbyć. Czytając listy do siedmiu kościołów w Księdze Objawienia, możemy ujrzeć, że wszystkie kościoły miejscowe powinny być takie same w tym, co pozytywne, a nie w tym, co negatywne. Kościoły powinny różnić się wyłącznie w sprawach związanych z zarządzaniem, w tym, czy mają zakupić jakiś teren, bądź zbudować salę spotkań itd. Nie powinno się wymagać, żeby kościoły podążały za innymi w sprawach takich jak te, ale wszystkie kościoły powinny być jedno we wszystkich duchowych aspektach dotyczących świadectwa Pana. To pierwsza sprawa, na podstawie której praktykujemy właściwą jednomyślność. Możecie przeczytać sobie sami. To książka Wewnętrzny problem i lekarstwo na niego w Pańskim odzyskiwaniu. Okej, lepiej przyspieszę. Okej, prawie zakończyliśmy. Przeczytam punkt C. Apostołowie nauczali tego samego wszystkich świętych na każdym miejscu we wszystkich kościołach. Także i my musimy nauczać tego samego we wszystkich kościołach w każdym kraju i na całej ziemi. W Nowym Testamencie nie pojawia się żadna taka myśl, że dla jednego kościoła nauka jest dobra, zaś dla innych kościołów dobra nie jest. Nowy Testament objawia raczej, że wszystkie kościoły tak samo przyjmowały nauczanie. I na koniec. Jednomyślność, amen. Chcecie jednomyślności? Jednomyślność to uniwersalny klucz do każdego błogosławieństwa w Nowym Testamencie. Wszyscy chcemy ujrzeć, jak Kościół otrzymuje błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które Pan nakazał i którym jest życie na wieki, spoczywa na braciach mieszkających razem w jedności. Jednomyślność sprowadza Boże błogosławieństwo. Boże błogosławieństwo może stąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy panuje jednomyślność. Aby otrzymać Boże błogosławieństwo, musimy praktykować jedność, a praktykujemy ją, gdy jesteśmy jednomyślni. Zakończę to poselstwo w taki sposób, że przeczytam wam kolejny akapit. To będzie zakończenie tego poselstwa. Z książki Jedność i jednomyślność, napisanej przez brata Lee. Na koniec chciałbym powiedzieć, że jeżeli będziemy tylko słuchać tych słów, a nie praktykować ich, pozostaną one tylko doktrynami. Praktyka jedności dotyka naszego umysłu, naszej miłości, naszego przemawiania. Nieświadomie wszyscy sprzeniewierzyliśmy się praktyce jedności. Wielokrotnie nasz umysł jest niczym nieujeżdżony dziki koń, pozbawiony jakichkolwiek ograniczeń. Nasza miłość nie podlega żadnym zasadom. Nasze słowa są błahe i niedbałe. Wszystko to niszczy jedność wierzących i jest czynnikiem powodującym utratę Pańskiego błogosławieństwa. Jeżeli wszyscy żyjemy w Kościele i w Pańskim ciele i niesiemy to samo świadectwo dla Pana, bardzo łatwo jest naszemu umysłowi się rozproszyć, a naszej miłości stać się niezdrową. Może nie wypowiadamy niegodziwych słów napiętnowania, ale nasze przemawianie może być niedbałe, a naszych opinii mnóstwo. Samorzutnie sprowadzamy wiele problemów do Kościoła i szerzymy podział pomiędzy świętymi. Stąd musimy mieć się na baczności. Jeżeli zanim coś powiemy, zastanowimy się i pomyślimy trochę i zapytamy się, czy to jest Chrystus, czy to nie jest Chrystus, wtedy nie będzie problemu. Jeżeli kochamy świętych, powinniśmy zapytać siebie samych, czy nasza miłość posiada różne kategorie, stopnie lub głębie i czy Pan nie powinien jej odpowiednio skorygować. To samo dotyczy naszego mówienia. Powinniśmy mówić wyłącznie wtedy, gdy naszym przemawianiem jest Chrystus. W przeciwnym razie nie powinniśmy mówić. Mam wielkie brzemię. Wszyscy chcemy, żeby tutejsze kościoły otrzymały łaskę i błogosławieństwo. Ale nie zapominajmy, że w Psalmie 133 błogosławieństwo, które Pan nakazał, którym jest życie na wieki, spoczywa na braciach, którzy mieszkają razem w jedności. Jest to jak olejek, który spływa po całym ciele, jak rosa, która zstępuje na Syjon. Dziś ujrzeliśmy, że jedność wierzących, o którą modlił się Pan, nie jest ani jednością, o jakiej mówi świat, ani jednością zgodnie z tym, jak to rozumieliśmy wcześniej. Jest to raczej wydoskonalona jedność, dzięki temu, że wszyscy jesteśmy w imieniu Ojca i w życiu Ojca, w Jego Słowie rzeczywistości i w Jego wyrażonej w boskości chwale. Wyłącznie dzięki temu spoczywa na nas Boże błogosławieństwo. Oczywiście powinniśmy trudzić się i powinniśmy pracować dla Pana, ale jeżeli nasza sytuacja nie jest sytuacją w jedności i jeżeli nie praktykujemy jednomyślności, obawiam się, że wynik nie będzie obfity. Dlatego, abyśmy otrzymali Boże błogosławieństwo, musimy praktykować jedność, a sposobem na praktykowanie jedności jest jednomyślność. Poselstwo to było wygłoszone 5 kwietnia 1990 roku. Oby więc Pan ubłogosławił nas tym wspaniałym konspektem i tym przemawianiem, by błogosławieństwo z Psalmu 133 spoczęło na wszystkich kościołach. Amen.